te utrudnienia, no ale pan poseł też jest w drodze. Panie pośle, jak te czasy ramowe, kiedy komisja zakończy swoje prace, kiedy ukaże się, nie wiem, czy jakiś raport, jakieś konkretne wnioski?
Założenie było, aby zakończyć pracę komisji w kwietniu tego roku. Takie założenie przedstawili posłowie Platformy Obywatelskiej i SLD. Najprawdopodobniej chcieli oni, aby to wydarzenie zbiegło się z trzecią rocznicą tragicznej śmierci byłej posłanki. No, ale wczoraj na posiedzeniu komisji zostały przedstawione nowe wnioski dowodowe i wszystko wskazuje na to, że prace komisji mogą się przedłużyć. Ja uważam, że powinniśmy skończyć jak najprędzej. Materiał dowodowy w tej sprawie został zebrany. Jest on jednoznaczny. Tutaj nacisków politycznych na prokuraturę nie było żadnych. Prokuratorzy działali w ramach swojego prawa, swoich obowiązków i zgodnie ze swoim przekonaniem.
Co to znaczy nowe wnioski, czy nowe jakieś okoliczności pojawiły się? Czym to może skutkować w sprawie?
Założenie było, że w tej chwili wzywamy tych najwyższych funkcjonariuszy włącznie z byłym ministrem sprawiedliwości i z premierem. Natomiast wczoraj się pojawił szukać osób
Jesteśmy, panie pośle, gdybyśmy chcieli wrócić do tych przedstawionych dowodów.
A więc prace komisji mogą się powtórzyć, przedłużyć wtedy, jeśli będą słuchani nowi świadkowie. Więc zostało przesłuchanie jednego z dyrektorów kopalni, która handlowała węglem. I jeśli ta osoba będzie słuchana, to być może, że będzie konieczność słuchania również innych osób, które w tej sprawie występowały, które były podejrzewane, które były świadkami, a więc to może pracę komisji przedłużyć.
Czyli komisja może wyjaśnić zupełnie inne sprawy, nie do końca związane to te okrzyknięte sprawą pani Blidy i jej tragicznego tej tragicznych okoliczności jej śmierci.
No tak to wygląda, że tutaj nie mogą zebrać dowodów przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Usiłuje się tą sprawę rozmydlić, poruszać szereg innych wątków, nie związanych z tą tragiczną śmiercią, z tym tragicznym zdarzeniem.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Dobrej drogi życzę też wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Wojciech Szarama z Prawa i Sprawiedliwości, który pracuje też w Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki pani Barbary Blidy. Wczoraj było posiedzenie tej komisji. Aktualnie trwają posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Również pracuje komisja do spraw automatów, gier, wideoloterii i ta komisja ma zbadać legalność działań organów administracji rządowej. Ten proces trwa. Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Panie redaktorze, wiele już się mówiło i mówi dalej na temat ustawy dezubekacyjnej, która obniżyła emerytury około 41 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i 9 członków WRON-u. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny miał wydać wyrok, no o 11, jednak zostało to odroczone wydanie wyroku w sprawie ustawy. Co pan o tym sądzi, bo nie milknął, mówię, komentarze, chociażby pan Milczanowski, który przyjmował byłych esbeków do UOP-u w 90 roku, mówi, ustawa jest skandaliczna i oznacza zemstę po 20 latach.
No to, odnosząc się już bezpośrednio do Andrzeja Milczanowskiego, z którym się przyjaźniłem, to dla mnie osobiście oczywiście bardzo przykre zdarzenie, ta przemiana działaczy, którzy kiedyś byli rzecznikami wolności, niepodległości, a dzisiaj są, współpracują blisko z ludźmi aparatu przemocy, ze zbrodniarzami, z organizacją przestępczą, która była Służbą Bezpieczeństwa i bronią ich interesów. To jest rzeczywiście przerażające. No, trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi. Być może jakaś taka solidarność zawodowa. To się zdarzało, że wielu ludzi, którzy poszło do służb specjalnych, szybko nabierało, że tak powiem, ducha tych służb. Przenikało ich ten stary, odrażający styl sowiecki. No, jeżeli to jest udziałem Andrzeja Milczanowskiego, to jest mi bardzo przykro. Ale no nie tylko on, wielu innych niegdyś porządnych ludzi dzisiaj reprezentuje interesy tego postkomunistycznego układu z różnych powodów. To na przykład, ja pisałem o tym, na przykład działacze Ruchu Młodej Polski, którzy walczą o zniszczenie IPN-u, prawda? No to jest zjawisko szersze, tego przylgnięcia tej nowej, nazwałbym to nomenklatury, trzeciej RP do ludzi starego układu. A co do samego wydarzenia, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który oczekujemy, no to ja tu obawiam się, że to będzie jakieś takie, przepraszam, że tak mówię w Radiu Maryja, ale i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, że z tego wyjdzie, jak pies nie wyda, coś na kształt świdra. Już w tej chwili właściwie wiadomo, że ci SBC się doskonale ratują, przechodząc na renty na przykład, bo oczywiście wszyscy oni są ciężko uszkodzeni na ciele, ponieważ musieli przecież znęcać się nad działaczami wolnościowymi i to ich drogo kosztowało, prawda? Więc ogólnie biorąc, sprawa jest przecież taka prosta. No, jeżeli nie będzie dekomunizacji, nie będzie rozróżnienia pomiędzy ludźmi, którzy zdradzili Polskę, którzy pracowali do Związku Sowieckiego, pracowali do zbrodniczego systemu komunistycznego, którzy byli jego pracownikami. Dzisiaj ściga się Demianiuka, prawda, jakoś starca ukraińskiego za to, że był w obozie Bełżcu. Rzeczywiście SBC nie organizowali takich obozów jak hitlerowcy, ale jeżeli chodzi o ogląd systemowy, była to mniej więcej podobna funkcja. No, pomocnicy systemu zbrodni. I dzisiaj oni mają prawa nabyte, tak zwane. Gdzie nabyte? Bezprawnie nabyte w PRL, gdzie sobie przydzielali prawa takie, jakie chcą i utrzymywanie tego w moim przekonaniu, rzeczywiście no, poniża III Rzeczpospolitą i wszystko mówię o jej twórcach, tych, którzy bronią tego układu.
Bo klub Lewicy, tutaj poseł Jan Widacki, który jest współautorem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, mówi, żeby uznać tą całą ustawę jako represyjną, niezgodną z konstytucją, z prawem europejskim.
No przepraszam, już mówię, no to Dymianiuk też, no przecież nie wolno starców ciągać po sądach, przesyłać z kraju do kraju i tak dalej. No ale jeszcze powiedzmy, że mówimy o takich krajach, nawet w Izraelu został uniewinniony, no ale nadal jest jakoś ścigany. A w Polsce, zbrodniarzy, zdrajców, no, agentów sowieckich, zarejestrowanych, jawnych i tak dalej, no, traktuje się jako właśnie ludzi mających równe prawa do udziału w życiu publicznym, równe prawa do wszystkich świadczeń państwowych, czy społecznych, które nabyli w drodze właśnie bezprawia, no to cały ten system jest potwornie zgniły, a jego obrońcy, no już nie będę mówił o tym panu, którego się przezywa Łajdacki, no to przecież no, świadczy o nich. No, ludzie służb, bronią ludzi służb. Szkoda tylko, że w Trybunale Konstytucyjnym nie ma odpowiedniej ilości ludzi świadomych pracy patriotycznej, bo przecież tam tam też są różni ludzie związani właśnie z komunizmem licznymi nićmi i dlatego się wydam ostateczny wyrok tego kształt tego postanowienia.
U nas cały czas się mówi o TW, o tajnych współpracownikach i ich się piętnuje. Ja nie chcę mówić, czy słusznie, czy niesłusznie, ale zawsze pytanie, dlaczego ich się piętnuje, a nikt nie ponosi konsekwencji, albo jakie ponosi konsekwencje ten, który pracował w służbach, który werbował na przykład tajnych współpracowników, co z tymi, którzy no nieraz przetrącili kręgosłup moralny ludziom, którzy no dzisiaj gdzieś tam wychodzi, są TW.
Zwykłą praktyką komunistycznych służb specjalnych były działania przestępcze. Wobec mnie mojego prowadzono taką kombinację operacyjną mającą nas wtrącić do więzienia za szpiegostwo na rzecz tam, nie wiem, Niemiec czy czegoś innego. No to się na szczęście nie udało, myśmy tym prowokatorom nie ulegli. Ale oczywiście, to ja wiem, znam agentów, którzy konstruowali tą prowokację, ale oczywiście oni to robili na zlecenie i pod kierunkiem całego sztabu funkcjonariuszy, którzy są niekaralni. No, rzeczywiście nie występowałem o ściganie w tej sprawie, nie kierując się, że tak powiem, zemstą, nienawiścią i tak dalej, ale no, jeżeli ja się dowiaduję, że ci funkcjonariusze nadal są tutaj w Trójmieście wysokimi, wielkimi przedsiębiorcami, mają udział w życiu publicznym, mają kontakty z władzami, w tym niestety, no dzisiaj już może nie, ale do niedawna kościelnymi, no to wszystko jest okropne, no to znaczy to jest, pokazuje jakoś zupełnie chorobliwą, szkodliwą dla państwa i społeczeństwa amnezję. Jeżeli Polska przeżyła dwa okupacje, dwóch najstraszniejszych dziejach totalitaryzmów i nie chce się z tego wydobyć przez określenie, kto jest patriotą, a kto zdrajcą, no to jak najgorzej wróczy w przyszłości tego narodu.
Jeszcze dwa cytaty. Oczywiście wracam do pana posła Jana Widackiego. Poseł podkreślił, że objęcie ustawą tych oficerów SB, którzy w 90 roku byli pozytywnie zweryfikowani, oznacza niedotrzymanie zobowiązań wobec nich przez państwo polskie. Uznano ich za wrogów narodu, co bardziej boli niż strata tych kilkuset złotych. To powiedział. I jeszcze jedna z racji zasiadania we WRON, bo chodzi o tych 9 członków WRON-u, nie przysługiwały żadne dodatkowe przywileje emerytalne, podkreślił Widacki. Według niego obniżenie członkom WRON emerytur za cały okres służby w wojsku od 1945 roku to odebranie praw słusznie nabytych.
No nie, no to w ten sposób można powtarzać wszystko, no to za służby w SS, prawda, dlaczego ktoś tam, skoro nie udowodniono, może rozstrzeliwał Żydów i Polaków, no to proszę bardzo, dajmy mu emerytury, renty i tak dalej. No w ten sposób ta linia obrony przed PRL było państwem bezprawia. Dzisiaj mówienie o szanowaniu prawa bezprawia, no jest absurdem. Oczywiście jest to sytuacja trudna, no bo dopadły jakieś wyroki, na przykład nie, w sprawie morderstw, kradzieży i tak dalej rzeczywistych i to trzeba uznawać. Ale tam, gdzie rzecz dotyczy komunistycznych służb specjalnych, tam nie można tych kategorii prawnych traktować poważnie, na równi ze współczesnymi. No to jest właśnie jakiś kompletny absurd. No oczywiście, ale komuniści od dawna się tym posługują. To oni są rzecznikami pokoju, zresztą zawsze byli. Stalin był rzecznikiem pokoju, Hitler był rzecznikiem pokoju. Oni zawsze miłowali ludzkość, oni chcieli dobra, oni chcieli, żeby robotnikom było dobrze, oni dbali o kulturę narodową. No to jest ta gadka, szmatka trwa do dzisiaj, nie można się na to nabierać.
Jeszcze jedna sprawa. W listopadzie 2009 roku prezes IPN Janusz Kurtyka ujawnił, że SBC-y, których akta znajdują się w tajnym, tak zwanym zastrzeżonym zbiorze IPN, gdzie są akta aktualne dla bezpieczeństwa państwa, nie stracą wyższych świadczeń, bo IPN nie wolno udzielać ich akt organom emerytalno-rentowym. Chodzi o około 2000 funkcjonariuszy. Trwają działania w celu objęcia ich ustawą. Trzeba znowelizować ustawę w tym zakresie, tak mówi też pan Karpiński.
No niestety, no takich kwiatków czy takich zdarzeń jest sporo, pracy jest bardzo wiele, a przeciwko IPN-owi wytacza się najcięższe działa i to robi nie tylko SLD, ale wszystkie, znaczy ale ta główna partia, czyli PO, która usiłuje zniszczyć IPN, w ten sposób jakby działa na rękę tej całej systemu służb bezpieczeństwa i agentury. No to jest ta nienawiść, która się ujawniła ostatnio na przykład w tym podporządkowanie się żądanie Lecha Wałęsy, żeby IPN nie uczestniczył w obchodach 30. rocznicy utworzenia Solidarności. No jest po prostu czymś z punktu widzenia państwowego tu się właśnie państwa nie szanuje, ale mówi się, ale szanujmy ustalenia PRL-u. Oczywiste działania, państwowe się odrzuca. Tutaj instytucja, która została powołana dla badania historii narodowych, jest niewiarygodna, nie może uczestniczyć w ważnych wydarzeniach publicznych, ale SBC-y mają, zachowują pewne prawo, Jaruzelski ma prawo i tak dalej.
Myśli pan, panie redaktorze, że będzie normalność, że tutaj gdzieś...
No, musimy o to walczyć, przecież nie możemy pozwolić na to, że po 20 latach właśnie pan Widacki, prawda, panoszył się tutaj i on nas uczył patriotyzmu, on nas uczył prawa, on nas uczył tego, czym jest Polska. No to jest nieznośne. Musimy zdobyć prawo do obecności we własnym państwie.
Myśli pan, że coś się stanie w przyszłości, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dzisiaj odroczony?
No, to mi trudno powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, że sytuacja się zmienia. No, na przykład zmienia się również obsada personalna Trybunału. Dzisiaj jest już inaczej niż to było jakiś czas temu. No, jeszcze 2 lata temu ten Trybunał na wyścigi by ogłosił, że SBK-ów nie wolno w żaden sposób uszkodzić pogorszymi warunkami. No, raczej by stwierdził, że trzeba im dopłacić, że to są najlepsi patrioci. No, jak mówię, skoro się zastanawia, to znaczy, że to już jest nowy duch. Miejmy nadzieję, że następne zmiany spowodują, że w ogóle odzyskamy to państwo i odzyskamy swobodę i rozróżnianie między tym, co patriotyczne i tym, co wrogie państwu i narodowi.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Serdecznie dzięki. Do widzenia.
Kłaniam się, do widzenia. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. We wtorek w audycji Aktualności Dnia naszym gościem był pan Krystian Waksmuński, komendant naczelny Związku Legionistów Polskich. Jest również dzisiaj z nami. Witam pana serdecznie, panie komendancie. Szczęść Boże.
Witam ojca. Szczęść Boże.
Zakończyliśmy rozmowę, w której mówiliśmy, że Muzeum Czynu Niepodległościowego, które mieści się w domu Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach, no... Prezydent chce zawłaszczyć, czy no, tym samym może zlikwidować i pan miał stawić się w sądzie o godzinie 15. Czy może pan powiedzieć, co zdarzyło się w sądzie?
No, stawiliśmy się w sądzie. Był przedstawiciel jakiś bardzo młody, kompletnie niezorientowany w sprawie przedstawiciel pana prezydenta miasta Krakowa. Przedstawił swój ten pozew, że mamy w ciągu miesiąca wydać dobrowolnie dom imienia Piłsudskiego i tym samym zlikwidować Związek Legionistów Polskich i Muzeum Czynu Niepodległościowego. Ja w uzgodnieniu z adwokatem przedstawiłem naszą propozycję, odrzucając oczywiście zdecydowanie ten pozew miasta Krakowa. Zaproponowałem, aby do czasu ostatecznego wyjaśnienia wszystkich spraw narosłych wokół Związku Legionistów Polskich, domu imienia Piłsudskiego, z winy zresztą bezprawnych działań Urzędu Miasta Krakowa i funkcjonariuszy niektórych tegoż urzędu, wspomaganych przez różne grupki wrogie idei Józefa Piłsudskiego, które między innymi, których przedstawiciel kiedyś stwierdził, że tam żadnego muzeum nie ma, że to co jest, to można do jakiejś jednej salki prowincjonalnej szkoły dać. No jeżeli sztandar powstania styczniowego, sztandar bojowy Legionów, wspaniała ekspozycja, jedyna w Polsce duszpasterstwo wojskowe, wspaniała sala honorowa poświęcona marszałkowi Śmigłemu, czy sala kadrówki poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu z unikalnymi pamiątkami, czy wreszcie sala sztandarowa, czy te tysiące pamiątek po legionistach, po żołnierzach, po pokoleniach polskich żołnierzy nie stanowią dla kogoś czegoś ważnego, a przecież jest to wspólne, niepowtarzalne dobro narodowe. Powtarzam, proszę ojca i drogich słuchaczy, to jest niepowtarzalne dobro narodowe i to ma iść na zaprzepaszczenie, na zniszczenie. My w tej chwili jesteśmy tak zdeterminowani, i sąd nam wyznaczył, proszę ojca, termin następnej rozprawy w połowie lutego. Ma na piśmie przedstawić swoje stanowisko Urząd Miasta Krakowa, jak również ja to, co przepowiedziałem w sądzie, przedstawię w imieniu Związku Legislatów Polskich na piśmie. I w tej chwili sytuacja jest taka, że my jesteśmy, proszę ojca, zdeterminowani. My wręcz chcemy, niektóre osoby podjęły decyzję o głodówce. Zapraszamy w tej chwili wszystkich zainteresowanych tym, aby ta Polska, polskie pamiątki narodowe, to wielkie dobro narodowe uratowane po tych latach kilkudziesięciu komunistycznej, a wcześniej hitlerowskiej okupacji, żeby to zostało przekazane następnym pokoleniom. Te pamiątki, które są dobrem narodowym tych, którzy byli, tych, którzy są i tych, którzy będą. Zapraszamy do Historycznego Landru, zapraszamy do Muzeum Czyny Prościowego.
Panie komendancie, jeżeli mogę spróbować może jeszcze raz napisać do pana ministra dziedzictwa kultury narodowej, za miesiąc może jakaś informacja, jakaś odpowiedź przyjdzie, jeszcze raz zainteresować sprawą może parlamentarzystów tych z Małopolski, bo wydaje się ważną sprawą jest, jak pan zresztą podkreślał, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe i to Muzeum Czynu Niepodległościowego w krakowskich Oleandrach. To ogromne dziedzictwo, ogromna waga też i znaczenie tych instytucji, więc mam nadzieję, że ktoś też tutaj pomoże i stanie za wami. My będziemy czekali, myślę, że przed kolejną rozprawą możemy się usłyszeć też na antenie, czy zaraz po niej, by dowiedzieć się, co dzieje się w tej konkretnej sprawie.
Bardzo z góry serdecznie za to dziękuję. W każdym razie ja chcę powiedzieć, ojcze, na koniec, że Oleandry walczą o to, by żyć, by trwać, po prostu by trwać, by ten wysiłek pokoleń Polaków, który tutaj przedstawiamy, dokumentujemy, upowszechniamy, nie poszedł na marne, nie poszedł na tracenie. Wiemy, jakie są siły w tej chwili, które zmierzają ku temu, aby tą prawdę historyczną, całą prawdę historyczną ukryć i mają się różnych metod, dużo byłoby o tym mówić, między innymi o tym, jak fizycznie usiłuje się zlikwidować niektóre osoby, w tym dyrektora muzeum, czyli nie prosi o córkę legionisty, którą 3 lata temu usiłowano zamordować, a prokuratura, cytuję, że próba zabójstwa dyrektor Zofii Korczyńskiej nie nosi znamion czynu zabronionego. I powiedziano, że za to ją chcą kończyć, że wybijemy ci z głowy, tu padły niecenzuralne słowa, te Oleandry, ten związek i to muzeum. I to bezkarni sprawcy są. Mógłbym dużo na ten temat mówić, nawiązując chociażby do osoby naszego świętej pamięci kapelana, księdza prałata Stefana Niedzielaka, naszego kapelana też zamordowanego jako ostatnią ofiarę Katynia.
Dziękuję panu bardzo, panie komendancie.
Bardzo dziękuję, ojcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Krystian Waksmącki, komendant naczelny Związku Legionistów Polskich. Jest już 12. komendantem, pierwszym niebędącym legionistą. I jeszcze jedna sprawa. Metropolita Monachium arcybiskup Reinhard Marx zaapelował do CDU, Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, aby w swojej polityce bardziej uwzględniała podstawowe wartości chrześcijańskie. Chrześcijańska zobowiązuje do Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko przymiotnik taki sam jak liberalna czy społeczna, których znaczenie można interpretować w sposób dowolny. Brakuje mi zdecydowanego przyznania się do wiary chrześcijańskiej i do Kościoła. Tezy programowe CDU mówią tylko bardzo ogólnie o wartościach chrześcijańskich. To jest zbyt mętne. Tak mówił w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel metropolita Monachium arcybiskup Reinhard Marx. Coś więcej o tym pan redaktor Waldemar Maszewski z Hamburga.
Coraz częściej pada w Niemczech pytanie, czy partia CDU ma prawo używać przedrostka chrześcijańska w swojej nazwie. Coraz częściej hierarchowie kościołów chrześcijańskich w Niemczech mają wątpliwości, czy jedna z największych partii w tym kraju, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, CDU, Christlich Demokratische Union, ma moralne prawo do wpisywania w swojej nazwie literki C, która przecież dotyczy chrześcijańskich korzeni. Dyskusja o systematycznym odwrocie CDU od chrześcijańskich wartości istnieje w Niemczech już od wielu lat. Laicyzacja państwa odbiła wielkie piękno także na chrześcijańskiej partii, przynajmniej z nazwy, jaką jest Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, właśnie CDU. problem odchodzenia od wartości chrześcijańskich zauważyli także hierarchowie chrześcijańskich kościołów, szczególnie katolickiego, którzy na ten temat zamierzają rozmawiać z władzami CDU na rozpoczynającym się jutro, 14 stycznia, specjalnym zjeździe partii w Berlinie. Z prezydium władz CDU na czele z Angelą Merkel spotkają się przewodniczący niemieckiego episkopatu, arcybiskup Robert Celicz oraz przewodnicząca Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech Margot Kössmann. Obydwoje hierarchowie kościelni będą rozmawiali m.in. na temat odchodzenia partii CDU od chrześcijańskiego profilu. Jak twierdzą niemieckie agencje, szczególnie niezadowoleni co do obecnego laickiego stylu rządzenia wykazuje jest Kościół katolicki. Co oznacza litera C w nazwie CDU? Na to pytanie już od dawna wielu chrześcijan w Niemczech próbuje znaleźć i nie może znaleźć odpowiedzi. Metropolita Monachium, arcybiskup Reinhard Marx, jeszcze ostrzej skrytykował partię rządzącą i w jednym z wywiadów zaapelował do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, aby w swojej codziennej polityce bardziej uwzględniała podstawowe wartości chrześcijańskie. Litera C, która oznacza chrześcijańska, zobowiązuje do Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko przymiotnik, taki sam jak przedrostki, liberalna czy społeczna, których znaczenie można interpretować w sposób dowolny, powiedział Reinhard Marx w wywiadzie dla hamburskiego tygodnika Der Spiegel. I dodał, brakuje mi zdecydowanego przyznania się do wiary chrześcijańskiej i do Kościoła. Tezy programowe CDU mówią tylko bardzo ogólnie o wartościach chrześcijańskich, a to jest zbyt ogólne i zbyt wodniste. Arcybiskup Marx krytykował zarówno obecny rząd, jak i szefową Angelę Merkel. Szczególnie ostro potępił Ministerstwo Nauki i Oświaty i szefową ministerstwa panią Anetę Szawan za jej podejście do badań pseudonaukowych, które wykorzystują ludzkie embriony. Również skrytykował obecnie prowadzoną niemiecką politykę podatkową, jak i rodzinną. W kwestii rodziny odniesieniem dla wszystkich chrześcijan powinien być wzór, w którym małżeństwo składa się z mężczyzny i kobiety, stwierdził arcybiskup Marx i dodał, że jest przeciwny tworzeniu jakichś innych społecznych norm życia, które zrównują ze sobą pary homoseksualne z małżeństwem. Ponadto arcybiskup poddał ostrej krytyce rząd i Ministerstwo do Spraw Rodziny, które usilnie walczy o to, aby już roczne dzieci odbierać matce i oddawać do żłobków. Polityka schodzi na błędną drogę, roztaczając przed ludźmi